Słuchasz polskiego programu SBS.
Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od kompromisu na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, który miał ustalić zasady wsparcia finansowego dla państw członkowskich na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa, a także zasady nowego unijnego budżetu. Większość państw Unii chciała powiązania przydziału środków ze wspólnego budżetu z przestrzeganiem zasad praworządności, czyli zasad, na których opiera się fundament wspólnot państw. Ale Polska i Węgry zagroziły wetem, przekonując, że wymaganie praworządności będzie de facto narzucaniem nam obcej ideologii. Z nieoficjalnych doniesień wiadomo, że pozostałe państwa członkowskie były w tej sytuacji gotowe przyjąć pakiet pomocowy tylko we własnym gronie, bez przyznawania żadnych pieniędzy Polsce i Węgrom. Ostatecznie jednak w miniony czwartek europejscy liderzy przyjęli kompromis i ogłosili sukces szczytu. Dokument końcowy zakłada, że rozporządzenie ustanawiające tzw. mechanizm praworządności zostanie zachowane, ale będzie odnosić się wyłącznie do nowego, obowiązującego od przyszłego roku budżetu wspólnoty. Co więcej, mechanizm w praktyce będzie mógł być zastosowany dopiero za około 2 lata, ponieważ Komisja Europejska ma poczekać w tej sprawie na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Zawarte przez premiera Mateusza Morawieckiego porozumienie ostro krytykuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który wielokrotnie wzywał do zawetowania unijnego budżetu, by uniknąć wprowadzenia doń mechanizmu praworządności. Kiedy okazało się, że polski premier jednak weta do decyzji Unii nie złożył, Ziobro ogłosił, że rozważy, czy jego partia Solidarna Polska opuści koalicję Zjednoczonej Prawicy i wyjdzie z rządu. Na posiedzeniu zarządu partii taki wniosek rzeczywiście został poddany pod dyskusję, ale jednak został odrzucony. Natomiast prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jest zadowolony z ustaleń szczytu w Brukseli. Udało się zdobyć wszystko, co było możliwe, by z jednej strony zabezpieczyć pozycję naszego kraju wewnątrz wspólnoty, a z drugiej wzmocnić polski budżet i polską gospodarkę potężnym zastrzykiem pieniędzy, powiedział Kaczyński. Jak dodał, to porozumienie jest jak szabla, której w razie ataku na nas będziemy mogli użyć, by się bronić. Gdybyśmy go nie wynegocjowali, nie doprowadzili do tak precyzyjnego opisania efektów naszych ustaleń, ujęcia ich w obowiązującą w Unii formułę wytycznych, wówczas bylibyśmy nieporównalnie mniej skuteczni, zaznaczył Kaczyński. Polski koncern naftowy Orlen przejmie kontrolę nad olbrzymim konsorcjum medialnym Polska Press, należącym obecnie do niemieckiej spółki Verlags Gruppe Passau. Konsorcjum posiada 20 dzienników, takich m.in. jak Gazeta Pomorska, Dziennik Zachodni, Głos Wielkopolski czy Kurier Lubelski, a także prawie 150 tygodników lokalnych oraz wiele serwisów internetowych i łącznie dociera do ponad 17 milionów czytelników. Przypomnijmy, że od objęcia władzy w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało tzw. repolonizację mediów. W praktyce chodziło o zwiększenie kontroli nad redakcjami niezależnymi od władzy, w tym kontrolowanymi przez zagraniczne koncerny. Repolonizacja nie mogła się udać, bo członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza równość kapitału krajowego i tego pochodzącego z innych państw Unii. Stąd właśnie inny pomysł PiS na przejmowanie kontroli nad prywatnymi mediami, czyli kupowanie ich przez spółki Skarbu Państwa. Decyzja ogłoszona przez prezesa Orlenu Daniela Obajtka wywołała lawinę krytycznych komentarzy. Najczęściej powtarza się zarzut o zabijaniu wolności słowa. Przejmowanie mediów przez państwowe firmy to koszmarna praktyka wypróbowana już z fatalnym skutkiem w Węgrzech. Polskie doświadczenie uczy z kolei, że zamiana mediów w organy partyjnej propagandy fatalnie się dla nich kończy, napisał dziennikarz telewizji TVN24 Konrad Piasecki. Dodajmy, że pod koniec listopada Orlen ogłosił, że przejmuje kontrolę nad spółką Ruch, zajmującą się m.in. dystrybucją prasy i znaną z kiosków z gazetami na ulicach większości polskich miast. Tylko powiedz każdemu, pod takim hasłem Grupa Księży, a także zakonników i zakonnic zorganizowała akcję wsparcia dla ofiar pedofilii w kościele. To odpowiedź na ostatnią wypowiedź ojca Tadeusza Rydzyka, który podczas urodzin w Radia Maryja powiedział: to, że ksiądz zgrzeszył, to zgrzeszył, a kto nie ma pokus. I uznał, że to media są winne nagonki na księży oskarżanych o pedofilię i kryjących ich kościelnych hierarchów. Wypowiedzi ojca Rydzyka wywołały prawdziwe oburzenie. Jego słowa skrytykowało wiele osobistości życia publicznego, a wielu duchownych natychmiast się od nich odcięło. Sam ojciec Rydzyk po kilku dniach wydał oświadczenie, w którym przeprosił za swoje słowa, jednak wielu duchownych w szczerość tych przeprosin nie wierzy. Jestem wkurzony, że ciągle w polskim kościele znajdują się osoby, które bagatelizują cierpienie i odzwierciedlają mentalność bardziej korporacyjną niż kościelną. Osoby, które zostały rzeczywiście skrzywdzone, usłyszały słowa, których nigdy nie powinny usłyszeć ze strony Kościoła. Dlatego chcieliśmy w prosty sposób pokazać naszą solidarność, przyznaje zakonnik Krzysztof Biskup, jeden z inicjatorów akcji. Już miesiąc temu 120 duchownych z całej Polski podpisało się pod apelem w sprawie naprawy sytuacji w Kościele katolickim. Teraz duchowni publikują filmiki zatytułowane Tylko powiedz każdemu, co jest nawiązaniem do głośnego filmu dokumentalnego braci Sekielskich o pedofilii w Kościele. Prawie 9 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zostało wezwanych do stawienia się w swoich jednostkach w ten weekend w trybie alarmowym. Jak poinformował rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, jest to element realizowanej cyklicznie kontroli stawiennictwa. Chodzi o to, by sprawdzić dyspozycyjność żołnierzy i wybrane wyposażenie oraz skontrolować stan sanitarny i oceniać na bieżąco wdrożone systemy powiadamiania i komunikacji z żołnierzami. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej takie kontrole będą realizowane raz do roku dla całej formacji oraz co najmniej raz w kwartale dla każdej brygady. Akcja organizowana w ten weekend jest pierwszą tego typu kontrolą, a tak się nieszczęśliwie złożyło, że wypadła akurat w 39. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, przed którym również wielu rezerwistów zostało alarmowo wezwanych do stawienia się w swoich jednostkach. ZUBR zmienił swój status w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych organizacji International Union for Conservation of Nature. Nie jest już uznawany za gatunek narażony na wyginięcie, tylko za gatunek bliski zagrożeniu, co jest niższym stopniem w tej kwalifikacji. Jak podkreśliła organizacja, w efekcie długoterminowych planów ochrony populacja europejskiego żubra od 2003 do 2019 roku wzrosła z około 1800 do 6200 osobników. Obecnie dziko żyje w Europie 47 stad, największe są w Polsce, Rosji i na Białorusi. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Szybylski.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.